W aktualnościach dnia na antenie Radia Maria naszym gościem jest pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, jutro, 27 września, zaplanowano uroczyste otwarcie Baltic Pipe, sztandarowego projektu polskiego rządu. To liczące około 900 kilometrów system gazociągów, zaczynający się na Morzu Północnym, biegnie przez Danię, Bałtyk, a jego ostatnią częścią jest lądowa odnoga na terytorium Polski. 1 października ruszyć ma przesył gazu w kierunku Polski. To dobry projekt, bo minister Woźniak, były minister gospodarki i były prezes PGNiG, mówi, że no popłynie 2 miliardy metrów sześciennych, a powinno więcej, 8,5, a nawet 10 miliardów. Co to znaczy? Nie zakontraktowano gazu w odpowiednich ilościach?
Projekt jest dobry i jednym z jego ojców jest Piotr Woźniak, któremu należą się z tego tytułu gratulacje, tak samo jak Piotrowi Naimskiemu, którzy doprowadzili do realizacji tego przedsięwzięcia.
Czyli jak najbardziej dobry krok, tak?
Jak najbardziej. Natomiast faktycznie późno kontraktujemy gaz, no bo kontrakty na dostawy LNG do Świnoujścia były podpisywane najpierw na początku, jeszcze zanim zaczęła się budowa w 2008 roku, a potem w 2018 roku pod korek zakontraktowaliśmy nasz terminal i teraz te umowy na przykład z USA są prawdopodobnie najtańsze na rynku. Przy Baltic Pipe się tak nie spieszyliśmy. Są różne zdania na ten temat. Zwolennicy Piotra Woźniaka powiedzą, że interregnum w oczekiwaniu na przejęcie PGNiG-u przez ludzi Orlenu opóźniło podpisanie kontraktów aż do teraz, tego z Equinorem, który jest najważniejszy z dostępnych umów, bo na 2-4 miliarda metrów sześciennych, a przeciwnicy Piotra Woźniaka powiedzą, że on miał je na biurku i ich nie podpisał. Tak czy inaczej, Polska nie miała wszystkich umów i dalej nie ma zapełnionego Baltic Pipe'u pod korek, bo według informacji, które docierają do nas na przykład z Ministerstwa Aktywów Państwowych, 80% dostępnej przepustowości będzie zajęta gazem, czy to z własnego wydobycia, czy to z umowy z Equinorem, czy z kolejnych umów, które są już podpisane, więc nie będzie ten Baltic Pipe zapchany pod korek, ale też nie będzie stał pusty, jak mogliśmy przeczytać w niektórych mediach, które troszkę mniej znają się na tym temacie. Więc uruchomienie Baltic Pipe to sukces, to jest autostrada na gaz norweski, który jest kolejnym fizycznym źródłem dostaw gazu spoza Rosji. Natomiast ta autostrada nie będzie w pełni zapełniona samochodami z gazem norweskim, no bo kompletu umów nie mamy. Pewnym pocieszeniem w tej trudnej sytuacji kryzysu energetycznego i prawdopodobnie gospodarczego jest fakt, że Polacy zmniejszają zapotrzebowanie na gaz. O ile w 2021 roku to miało być 20 miliardów metrów sześciennych, teraz to będzie 17, przez to, że są horrendalnie wysokie ceny gazu. I należy się spodziewać, że będziemy potrzebować mniej gazu niż planowaliśmy jeszcze jakiś czas temu. Baltic Pipe, terminal LNG, połączenie z Litwą i tamtejszym terminalem LNG oraz połączenia z sąsiadami Polski w Unii Europejskiej powinno dać bezpieczeństwo dostaw tej zimy, do tego pełne magazyny. Odbiorcy indywidualni powinni być bezpieczni. W najczarniejszym z czarniejszych scenariuszy będą konieczne ograniczenia w przemyśle, ale tutaj przemysł sam się ogranicza przez te ultrawysokie ceny.
No ale nie po to budowaliśmy, żeby były niskie przepływy. Kiedy mamy się spodziewać tych wyższych? No bo też no, kwestia ceny. Może przyjdzie taki moment, że przemysł będzie się mógł rozwijać, że jednak to nie Rosja będzie dyktowała warunki i ta sytuacja, którą Rosja wywołała, wojna na Ukrainie, że wszystko drożeje, wszystkie węglowodory, prawda? No i teraz kwestia bezpieczeństwa i kwestia tego, czy zwiększamy i kiedy, no i kwestia cen. Co na rynku słychać w tej materii?
Gaz pozostaje horrendalnie drogi, natomiast zaczął tanieć przez to, że Europa zebrała gaz w magazynach. W Polsce jest najlepiej, bo mamy prawie 100%, chociaż nasze magazyny nie są tak imponujące jak niemieckie, ale również Niemcy poradzili sobie z realizacją celu zapełnienia do 80% już teraz, miesiąc przed czasem. I te wieści uspokoiły nieco rynek. Cena spadła z rekordowych 350 euro za megawattogodzinę do 200, to i tak jest dużo więcej niż w 2021 roku, kiedy było kilkadziesiąt euro za megawattogodzinę. I tak wysokie ceny sugerują, że ten kontrakt z Norwegami z Equinoru prawdopodobnie nie należy do najtańszych. mniejszych, ale jest potrzebne z powodów bezpieczeństwa. Maksymalna kontraktacja Baltic Pipe także jest potrzebna. Być może to nie jest ostatnia umowa, o której słyszymy. Ograniczeniem jest fakt, że w 2022 roku przepustowość tej rury to będą 3 miliardy metrów sześciennych rocznie przez opóźnienie odcinka duńskiego na lądzie. Gdyby kontrakt jamalski obowiązywał do końca 2022 roku i był realizowany przez Rosjan, nie byłoby to żadnym problemem, bo od nowego roku weszlibyśmy z pełną przepustowością Baltic Pipe, natomiast Rosjanie zerwali własny kontrakt pod pozorem sporu o płatności w rublach, które nie są wpisane do umowy, przerwali dostawy do Polski, tak samo do Bułgarii i ten fakt spowodował, że musieliśmy przyspieszyć działanie. Prawdopodobnie dlatego też słyszymy teraz o kontrakcie z Equinorem. Być może jeszcze o jednym usłyszymy. Należy tutaj kierować pytania przede wszystkim do PGNiG-u, który jest ograniczony tajemnicą handlową. Nie wszystko nam mówi, czasem to jest też wygodne dla tej spółki.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo będzie na razie jedynym użytkownikiem uruchamianego 1 października systemu Baltic Pipe. To się może zmienić, bo słyszeliśmy o tym, że nie tylko do nas gaz może płynąć, ale na przykład też do Niemców.
Oczywiście może się zmienić, kiedy sytuacja na rynku ulegnie zrównoważeniu, ponieważ Gazprom podsyca kryzys energetyczny po to, żeby Europejczycy bili się o zasoby, żebyśmy właśnie ścigali się z Niemcami na kontrakty przy Baltic Pipe, żebyśmy o każdy metr sześcienny się spierali, najlepiej też o regulacje, o które sami walczyliśmy, czyli o dzielenie się zapasami w razie kryzysu w celu ochrony odbiorców wrażliwych, jak szkoły, szpitale i tym podobne. To jest plan Rosji, my musimy realizować swój i w normalnych warunkach, kiedy odetniemy zależność od rosyjskiego Gazpromu, który robi wszystko, żeby Europejczycy się od niego odcięli sami, wtedy rynek wróci do równowagi i będziemy sobie handlować. Im większy mając wybór dzięki różnym punktom wejścia, tym otrzymując lepszą cenę. Dlatego wolność wyboru daje najlepszy efekt ekonomiczny, dlatego potrzebowaliśmy terminalu LNG, który też był krytykowany, dlatego dobrze, że mamy gazociąg Baltic Pipe, dlatego niedobrze, że dopiero teraz mamy tę umowę, ale ostatecznie w końcu są.
Pytanie mam o Baltic Power. Prezes PKN Orlen mówi, to zmieni obraz polskiej energetyki, chociaż planowany jest dopiero na rok 2026, a nam już dziś potrzeba. I mówi, że 76 turbin, każda o mocy 15 MW, będzie tworzyć farmę wiatrową Baltic Power, wspólny projekt grupy Orlen i Nordland Power. Czy mamy się czym cieszyć? Czy to właściwy też krok? Bo najbezpieczniejszy jest węgiel, tak? I przynosi, można powiedzieć, energetyce stałe warunki. A wiatr no, nie zawsze będzie wiał, albo będzie za silny, albo będzie go za mało. Jak pan ocenia tę nową propozycję PKN-u i pana Obajtka?
Morskie farmy wiatrowe są elementem rozwiązania. Same nie wystarczą, ponieważ, tak jak mówi ojciec redaktor, w zależności od warunków pogodowych mamy więcej lub mniej dostaw z morskich farm wiatrowych. Na przykład w styczniu 2022 roku była flauta na Bałtyku i Niemcom brakowało energii, bo wiatraki za wolno się kręciły, więc to oczywiście jest kolejne źródło energii. W czasie, kiedy pracuje z pełnym rozmachem, daje atrakcyjne ceny i większą podaż, ale należy je zabezpieczyć. Dlatego w Polsce póki co to jest węgiel, bo nie chcemy iść w gaz. I widzimy, że gaz jako paliwo przejściowe to jest bardzo zły pomysł na kontynencie zależnym do niedawna 40% od rosyjskiego Gazpromu. Więc zostaje węgiel, ale w latach 30. tę rolę zabezpieczającą będzie pełnił atom. I tutaj jest kolejny temat do rozstrzygnięcia. W październiku mamy poznać, z kim Polska buduje energetykę jądrową, bo atom ma zabezpieczać rozwój odnawialnych źródeł energii w naszym kraju, tak żeby było ich jak najwięcej, a nie destabilizowały systemu elektroenergetycznego.
Wicepremier Sasin mówi, że państwowe spółki sprowadzą do Polski do końca roku ponad 11 milionów ton węgla. Robimy wszystko, żeby ta dostępność była. To się uda, czy też nie? Starczy nam węgla? Jak z polskim węglem?
Polski węgiel zaopatruje energetykę w dużym stopniu, prawie 90% kontraktów długoterminowych spółek, które opalają elektrownie węglowe, wykorzystuje węgiel z polskich kopalni. Natomiast mamy też węgiel opałowy, który był zdominowany przez dostawy rosyjskie, pozornie tanie i łatwo dostępne. No i mamy węgiel koksujący dla przemysłu. Tutaj Jastrzębska Spółka Węglowa także realizuje bezpieczeństwo dostaw. I na tym odcinku opałowym jest wyzwanie. Na rynku można sobie zakontraktować te dziesiątki milionów ton, o których mówi pan minister, ale potem musimy je przecisnąć przez wąskie gardła infrastruktury portowej, potem kolejowej i tutaj pojawiają się problemy logistyczne, które wszyscy w Polsce widzimy. Te problemy się nie skończą z dnia na dzień. Węgiel będzie miarowo dostarczany na rynek, ale cena pozostaje wysoka, ponieważ cała Europa zmaga się z problemami szoku, który wynika z faktu, że porzuciliśmy dostawy z Rosji bardzo słusznie, żeby nie wspierać reżimu na Kremlu pieniędzmi za czarne bryłki, ale musimy szukać węgla zamorskiego i tutaj są problemy z jakością, problemy z efektywnością jego rozprowadzenia po kraju. Coraz więcej widzialnej ręki państwa będzie widać w tym zakresie, bo prywatny rynek abdykował, nie jest sobie w stanie w tej sytuacji poradzić.
A widzi pan jakieś rozwiązania? No bo 4000 za tonę to dosyć dużo.
Jest mamy szok, różne subsydia, prawda? Mamy dopłaty, coraz więcej rozwiązań, które są warte już nawet może 100 miliardów złotych w samym tylko 2022 roku, które mają łagodzić oddziaływanie kryzysu energetycznego w naszych portfelach. Natomiast w tej licytacji na różne formy wsparcia musimy pamiętać o tym, że ono się nie bierze znikąd. Albo z budżetu, albo z pożyczonych pieniędzy, które potem będziemy spłacać, czy to w wyższych stopach procentowych, czy to w hiperinflacji, która także grozi w Polsce. Więc trzeba szukać złotego środka, no i pogodzić się z tym, że jesteśmy w trudniejszych czasach, w których każdy, ja też w swoim portfelu, jak każdy prawdopodobnie Polak, czujemy, że jest gorzej. No i to czas zaciskania pasa także na rynku węgla.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Naszym gościem był pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl.